wiemy, że życie jest tylko jedno i raczej większość z nas zależy na tym, by dożyć względnie cało i zdrowo sędziwego wieku. I prawdą jest, że nie będzie łatwo, że pojawią się pewne trudności. Będą musieli do nas mówić głośno. Dzisiaj przybliżamy sobie jednostkę, która doczekała się sędziwego wieku w naszym wojsku. Samolot myśliwsko-bombowy Su-22 tak się składa, że może poszczycić się w naszych siłach powietrznych tytułem najstarszej konstrukcji bojowej. Problematyczny jednak nie jest sam wiek maszyny, co kompletne zaniechanie jakiejkolwiek modernizacji maszyny. I prawdą jest, że wielkimi krokami zbliża się jego próg emerytalny. Ale nieprzerwanie od ponad 38 lat można na nim polegać przy pilnowaniu naszego nieba. I choć wiele wskazuje na to, że samoloty tego typu zostaną wycofane, to możemy być pewni, że póki co nie ma głośniejszych samolotów w naszym wojsku. Su-22 jest najgłośniejszym samolotem wykorzystywanym przez polskie lotnictwo. Tak jak sobie już powiedzieliśmy, Suchoj Su-22 to jednostka myśliwsko-bombowa, przy czym jest całkiem spore grono pilotów czy pokaźne grono ekspertów, którzy by się z tym nie zgodzili, podając, że Su-22 to samolot atakujący. Wspierając jednostki lądowe, może z powodzeniem bombardować przeróżne obiekty czy niszczyć wyznaczone strategiczne cele naziemne. Zadecydowano o dodaniu myśliwskich zdolności po to, by pilot miał szansę na skuteczne bronienie się przed niespodziewanym atakiem powietrznym przeciwnika. Jednostka wywodzi się z samolotu Su-17. Stanowi jego zmodyfikowany wariant eksportowy, jest zdolny zniszczyć mniej zaawansowane cele powietrzne. Su-22 swego czasu trafiło do szeregu wojsk, między innymi mogły się nimi cieszyć Czechosłowacja, Niemiecka Republika Demokratyczna czy właśnie Polska Rzeczpospolita Ludowa. Kraj nadwiślański doczekał się takiego samolotu w 1984 roku, co zadecydowało o tym, że akurat ta jednostka miała do nas trafić. Otóż podjęto decyzję o dołączeniu samolotu do naszych sił powietrznych z racji swojej klasyfikacji. Moskwa zaplanowała, że w naszym regionie świata najbardziej okażą się przydatne samoloty do celów myśliwsko-bombowych. Taką użyteczność podyktował sam Układ Warszawski i już na samym początku lat 80. XX wieku zapadła decyzja na temat zakupu 90 egzemplarzy w jednomiejscowej wersji myśliwsko-bojowej Su-22M4 oraz 20 w dwumiejscowej wersji szkolno-bojowej Su-22UM3K. Samolot może się pochwalić rzecz jasna możliwością przekroczenia prędkości dźwięku. Aby ten aspekt zapewnić, postawiono zresztą słusznie na skrzydła o zmiennej geometrii. Skrzydła zmniejszają kąt skosu, rozsuwając się na boki, kiedy tylko Su-22 leci na niskich prędkościach. Przekłada się to na to, że kiedy lot odbywa się na małej prędkości, występują lepsze osiągi, a pilot może się cieszyć lepszymi parametrami pilotażowymi. Przyrost prędkości oznacza stopniowe zwiększanie kątu skosu skrzydeł, co powoduje, że osiągane są jeszcze większe prędkości. Do przekroczenia prędkości dźwięku zaś dochodzi dzięki temu, że dołożony został wyjątkowo mocny silnik Liulka AL21F3, który wraz z dopalaczem może liczyć na prawie 110 kN. Jeśli rozpędzić się, ile fabryka dała, to już maszyna potrafi osiągnąć górną granicę swoich możliwości, czyli 1800 km na godzinę. Tutaj warto zaznaczyć, że wersja szkolno-bojowa, czyli wersja Su-22UM3K, różni się nieco od wersji myśliwsko-bojowej. Szkolna została wyposażona w ruchomy stożek wlotowy, a bojowy nie. Dodatek wersji szkoleniowej reguluje ilość powietrza wtłaczanego na łopatki sprężonki osiowej. Jeżeli przyjrzeć się uzbrojeniu Su-22, to zarówno pod swoimi skrzydłami, jak i pod swoim kadłubem jest w stanie przetransportować sporej wielkości arsenał wyspecjalizowany w obracaniu celów, tak naziemnych, jak i powietrznych, w pył. Zacznijmy od tego, że z automatu samolot ma zamontowane w skrzydłach dwa działka NR-30 kalibru 30 mm. Jeśli jest taka wola, można dołożyć jeszcze zasobniki strzeleckie z działkiem GS-23 kalibru 23 mm oraz działkiem SPPU-2201. Jednakże na ostrzale jednostka nie poprzestaje, bo oprócz tego może z powodzeniem realizować zadania bombowe. Pod skrzydła bez problemu mogą trafić bomby o masie nawet 500 kg. Mamy tu na myśli, że samolot ma 8 węzłów podwieszeń o nośności 500 kg każdy. Warto zaznaczyć, że pod skrzydłami mogą się nawet znaleźć zabronione w większości krajów świata środki bojowe. Bomby kasetowe zabroniono bowiem na mocy konwencji o zakazie użycia amunicji kasetowej. W tym miejscu warto podkreślić, że Rzeczpospolita Polska tak się składa, że nie ratyfikowała tej konwencji i z powodzeniem stosuje ten rodzaj bomb do dziś. Pod skrzydłami mogą się znaleźć liczne pociski kierowane, powietrze-ziemia, wyrzutnie pocisków niekierowanych różnego kalibru. Są też dwa punkty podwieszeń dla rakiet powietrze-powietrze. Czy można zamontować choć w teorii broń jądrową? Rzecz jasna, jednostka z taką długoletnią karierą nie upływa w same plusy. Z biegiem lat, w miarę unowocześniania coraz większej ilości jednostek, spodziewać się można, że z perspektywy dnia dzisiejszego pojawią się jakieś mankamenty. Do największych problemów należałoby zaliczyć nieobecności stacji radiolokacyjnej w SU-22M4. Dzisiaj takie stacje są absolutnym standardem występującym we współczesnych samolotach myśliwsko-bojowych i informacja o ich braku niejednokrotnie podnosi niejedną brew. U innych wywołuje to śmiech. Piloci Paktu Północnoatlantyckiego nabijają się z Su-22 z tego, że jest wyjątkowo ubogą wersją i stąd w kręgach natowskich mówią, że Su-22 to taki ślepy bokser. Potrafi nieźle przywalić, ale nie wiadomo do końca, gdzie miałby cios wyprowadzić. I żeby nie było, nasze siły lotnicze w pełni zdawały i zdają sobie sprawę z tego, że lot Su-22 to jak zapuszczanie się w gęstą mgłę. Zaraz po tym, jak przestała istnieć Polska Rzeczpospolita Ludowa, to na początku lat 90. wiele razy usiłowano przeprowadzić pod tym kątem modernizację samolotu. Poważnie rozważano m.in. zainstalowanie zwyczajnego radiolokatora. Niestety, początek lat 90. to czas wyjątkowych problemów finansowych naszego kraju. I zwyczajnie nie stać nas było na to, by podniebnym bokserom przywrócić wzrok. Z powodów finansowych odrzucono wszelkie podjęte próby modernizacji, a po dzisiejszy dzień Su-22 zadziwia kompletnym brakiem tak istotnego sprzętu. Oczywiście, wydatki na siły zbrojne czy na siły powietrzne muszą uwzględniać wiele czynników. Istotą jest unowocześnianie wojska, tworzenie zrębów potęgi militarnej, czy spowodowanie, że z naszymi siłami trzeba będzie się liczyć. Zakupy Ministerstwa Obrony Narodowej czy konieczność podtrzymania możliwości obronnych wschodniej flanki NATO w praktyce przekładały się na wydłużanie eksploatacji Su-22. Z informacji wynika, że najprawdopodobniej samoloty te zostaną wycofane ze służby w okolicach roku 2025, ale to rzecz jasna, czas pokaże. Kiedy Polska Rzeczpospolita Ludowa miała się ku końcowi i PRL już dogorywał, nasze siły powietrzne pod koniec lat 80. mogły liczyć na 110 jednostek na wyposażeniu ówczesnego lotnictwa Ludowego Wojska Polskiego. W miarę upływu czasu ta ilość stopniowo topniała. Obecnie 18 samolotów zostało, wszystkie jeszcze nadają się do remontów. Pozostałe podzieliły podobny los. Jeśli miały szczęście, to trafiły do muzeum. Jeśli miały pecha, to zostały dawcami podzespołów. Jeszcze ciekawostka. Mimo tego, że upływa całkiem sporo czasu, odkąd trafiliśmy w szeregi krajów natowskich, bo jesteśmy w NATO od 1999 roku, od marca, to stosunkowo niedawno dopiero podjęto decyzję o tym, by w końcu usunąć rosyjskie symbole i rosyjskie oznaczenia mieszczące się w kabinie. I od niedawna piloci mogą wczytywać się w ich angielskie odpowiedniki. Podczas pokazów lotniczych, kiedy rozlega się potężny ryk wywołujący drżenie bębenku, większość stałych bywalców pokazów lotniczych domyśla się, że startował będzie jakiś F-16. Kiedy rozlega się jeszcze potężniejszy ryk, niemalże zwalający z nóg, wtedy wiadomo, że to szykować musi się dwusilnikowy MiG-29. Natomiast te samoloty to i tak nic w porównaniu z Su-22. I co ciekawe, wydaje się, że przez tę prostą cechę Su-22 przeważnie cieszy się największym zainteresowaniem pokazów. Krytyków nie brakuje. Są to jednostki przestarzałe, niemodernizowane, nie nadające się do działań bojowych na współczesnym polu walki. Do sprzętu bojowego im daleko. Skrzydlaty skansen należy uziemić raz na zawsze. Nie ma co jednak demonizować. Subiektywnie może SU-22 realizować zadania szkoleniowe, rozpoznawcze, podtrzymywać kwalifikacje personelu, a mało osób zdaje sobie sprawę, że w określonych okolicznościach brak radiolokatora to akurat atut, brak wykrywalnych emisji. Poza tym samolot ma do dyspozycji rozbudowany bezwłasnościowy system nawigacyjno-celowniczy. Jednak już przesadą jest twierdzenie, że atutami samolotu jest pełna autonomia czy brak podatności na zakłócenia. Nawet jeśli by za sterami zasiadł sam Maverick, to tą maszyną wyruszyłby w swoją ostatnią misję. To tyle na ten temat. Prosto z mostu pozdrawiam.